To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest Adam Roczek, prezydent Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego. Cześć Adam.
Cześć Bartek.
Rozmawiamy pod koniec lipca, rozmawiamy pod koniec Europejskich Igrzysk Akademickich w Łodzi. Jak zapamiętasz tę imprezę?
No przede wszystkim muszę powiedzieć, że to jest dosyć długa droga do Igrzysk w Łodzi, bo zaczęła się w 2018 roku na naszym kongresie w Madrycie, gdzie Igrzyska zostały przyznane. No i potem niestety wiele nieprzyjemnych rzeczy spotkało ludzi na całym świecie, w tym Europejczyków, a w ostatnim czasie szczególnie naszych sąsiadów. Myślę o agresji rosyjskiej na Ukrainę, wcześniej o pandemii, gdzie wszystkie imprezy były wstrzymane. No i koronawirus, którego widmo ciągle jest nad nami, więc przygotowania przede wszystkim dla komitetu organizacyjnego naszych kolegów z Łodzi, z Akademickiego Związku Sportowego nie były łatwe, bo były w takiej dużej niepewności. Natomiast igrzyska są wspaniałe, nie waham się tego powiedzieć. Najlepiej jak do tej pory według mnie zorganizowane. Mamy ponad 4700 uczestników, tylko uczestników z 31 krajów. Mamy ponad 700 wolontariuszy z 50 krajów. Mamy około 700 sędziów i różnego innego tak zwanych sport officials, którzy te zawody organizują. Mamy bardzo dobrze robione media, bardzo dobrze zorganizowane zakwaterowanie, transport, wyżywienie. Myślę, że te igrzyska w Łodzi z punktu takiego organizacyjnego widzenia będą takim benchmarkiem, do którego przyszli organizatorzy będą się porównywać.
Bo to pierwsza tak duża impreza organizowana przez studentów dla studentów po pandemii.
To ważne, co podkreśliłeś, że przez studentów i dla studentów, dlatego że takim dyrektorem organizacyjnym zawodów jest Dominik Leżański. To jest chłopak, który jeszcze nie ma 30 lat. Muszę powiedzieć, że świetnie sobie radzi. No, on ma pewne doświadczenie, bo był również przewodniczącym Parlamentu Studentów RP, również był przewodniczącym takiego europejskiego zgromadzenia. No, tym niemniej w tej skali myślę, że nigdy jeszcze nic nie organizował. To jest w ogóle największa impreza sportowa w historii Polski. Nie było jeszcze większej imprezy. World Games, które były w 2017 roku we Wrocławiu, to było około 3000 uczestników tylko, czyli ta łodzka impreza jest de facto dwa razy większa.
Największa impreza sportowa, podkreślmy to, bo myślę, że nie do wszystkich mogło to dotrzeć.
Największa impreza sportowa w historii Polski, z całą pewnością. Również zimowe uniwersjady, które dwukrotnie Polska organizowała, jeśli chodzi o liczbę uczestników, były mniej więcej o połowę mniejsze. Jest to impreza wyjątkowo trudna do organizacji, dlatego że odbywa się 20 dyscyplin sportowych w ciągu zaledwie 14 dni. No i wymaga, przede wszystkim dobrej współpracy z EUSA i ta współpraca jest. I te doświadczenie, które my mamy organizując już piąte igrzyska, przekazujemy organizatorowi. No ale też ze strony organizatora musi być pewien wysiłek i pewien pomysł na to, jak tę imprezę zorganizować. I ewidentnie w Łodzi taki pomysł jest.
Łódź, bardzo małe miasto. Jak taka mała Łódź poradziła sobie infrastrukturalnie z tak wielką imprezą?
Wydaje mi się, że Łódź to jest wielka metropolia, już około milionowa chyba w tej chwili i czasem wręcz ja mam wrażenie, że ta impreza w Łodzi troszeczkę ginie, tak dużo wydarzeń w Łodzi się odbywa. Ostatnie igrzyska odbyły się w Portugalii, w Coimbrze i to jest miasto rapsztem 150-tysięczne i również sobie poradzili. No oczywiście ta infrastruktura w Łodzi jest lepsza, ale to nie chodzi przecież o to tylko o infrastrukturę. Igrzyska są o tyle specyficzną imprezą, że one są organizowane we współpracy z europejskimi federacjami sportowymi, a niekoniecznie zgodnie stuprocentowo z przepisami tych federacji. Dlatego, że gdybyśmy chcieli robić to stuprocentowo zgodnie z przepisami, one by po prostu były bardzo kosztowne. A w naszych zawodach startują reprezentacje uniwersytetów, nie reprezentacje kraju, więc jest to powiedzmy międzynarodowe takie akademickie mistrzostwa Polski, tak można by było porównać i to jest właściwie klucz do sukcesu tej imprezy. Gdybyśmy przyjęli na początku tej naszej drogi do igrzysk, czyli w roku 2012, kiedy pierwszą imprezę organizowaliśmy, taką formułę, że organizujemy to dla reprezentacji narodowych, to prawdopodobnie ta impreza by się tam po prostu nie udała. Tą rywalizację znakomicie organizuje Międzynarodowa Federacja Sportu Akademickiego i myślę, że taki sensowny podział, że FISU organizuje właśnie tą rywalizację dla reprezentacji narodowych, a my robimy dla reprezentacji uniwersytetów, gdzie tak naprawdę przynależność narodowościowa nie jest istotna, bo mamy mnóstwo zawodników spoza Europy startujących w tych zawodach, reprezentujących uniwersytety, jest właśnie kluczem do sukcesu igrzysk.
Europejskie uniwersytety, dodajmy. To, na co zwróciłeś uwagę, można jeszcze rozwinąć. W tym przypadku odwołam się do swojej wcześniejszej rozmowy w Kafe AZS. Naszym poprzednim gościem był Piotr Chłystek, dziennikarz Przeglądu Sportowego, a także dziennikarz związany z mediami AZS-u. I on zwraca uwagę w naszej rozmowie na tę atmosferę, na tego ducha sportu i tego ducha życzliwości, który jest niespotykany nigdzie indziej.
Wszystkie imprezy akademickie, no Piotrek ma chyba takie większe doświadczenie z uniwersytetami, one się w zasadniczy sposób różnią od imprez mistrzowskich organizowanych przez federację i od igrzysk olimpijskich, dlatego że one nie determinują jakby losu sportowca w przyszłości, prawda? Jeśli jedziemy na Igrzyska Olimpijskie czy na Mistrzostwa Świata, bardzo dużo od wyniku sportowego zawodnika zależy. Nie tylko dla niego bezpośrednio, ale również dla sztabu trenerskiego, dla jego federacji, choć są to sprawy finansowania przyszłości federacji, trenerów, finansowania stypendiów sportowych. W przypadku zarówno uniwersytet, a już igrzysk naszych organizowanych przez EUSAT, takiej prostej relacji nie ma. Muszę powiedzieć, że dla mnie takim, jeśli mogę oczywiście powiedzieć, takim doświadczeniem bardzo ciekawym był rok 2005. Ja wtedy byłem po raz pierwszy, jeszcze wtedy byłem jakby takim szefem misji Akademickiego Związku Sportowego na Uniwersjadę w Izmirze i na tą uniwersjadę przyjechali bezpośrednio z Helsinek po bardzo nieudanych Mistrzostwach Świata polscy lekkoatleci. Między innymi świętej pamięci Kamila Skolimowska, Tomek Majewski, paru jeszcze innych zawodników i oni bardzo źle wystartowali w Helsinkach. Natomiast na Uniwersytecie w Izmirze lekkoatleci zdobyli bodaj 5 złotych medalów właśnie dlatego, że nie byli pod tą presją. Przyjechali często nawet bez trenerów, przyjechali zrelaksowani i to pozwoliło mu osiągnąć ten swój prawdziwy poziom mistrzowski. Więc musimy pamiętać, że ci zawodnicy, którzy uprawiają sport na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie, no też są często pod olbrzymią presją oczekiwań i stresu, no i czasami po prostu no, sobie z tym nie radzą i wydaje mi się, że to jest też zupełnie normalne i ludzkie.
To jak sobie radzą nasi reprezentanci, przedstawiciele naszych uniwersytetów na tej imprezie? Jak sobie poradzili?
Myślę, że jak do tej pory radzą sobie dosyć dobrze. W klasyfikacji medalowej prowadzimy. To jest taka klasyfikacja pomocnicza, którą my robimy. Polska zdobyła do tej pory chyba 58 medali, w tym 17 złotych. Na drugim miejscu są Węgrzy, później Turcy. Węgrzy zdobyli około 20 mniej medali. Jest jeszcze kilka dyscyplin sportowych, w których się wręcza sporo medali. Pływanie dopiero pierwszy dzień za nami. Jeszcze będzie karate, taekwondo. Myślę, że tą klasyfikację medalową wygramy. Troszeczkę powiedziałbym, te wyniki są wyraźnie nawet wręcz, powiedziałbym, słabsze, jeśli chodzi o gry zespołowe. Myślę, że w grach zespołowych poza siatkówką plażową chyba nie zdobędziemy żadnego medalu, a wydaje mi się, że poziom sportowy, jaki wiele polskich uczelni ma w AMP-ach, predystynowałyby do tego. Po prostu te uczelnie się nie zgłosiły do udziału w igrzyskach. Tutaj udział jest jakby dobrowolny, nie ma przymusu. No i gdzieś tam wydaje mi się nam, nie udało się namówić wszystkich najlepszych, żeby mogli w tych igrzyskach z polskich uniwersytetów wystartować. Jestem pewien, że gdyby choćby w siatkówce wystartowały te uczelnie, które zdobywają akademickie mistrzostwo Polski, z całą pewnością to by były drużyny, biłyby się o pozycje medalowe. Nie mam co do tego wątpliwości, również jeśli chodzi o piłkę ręczną. Czy koszykówkę kobiet? No koszykówka męska jest troszeczkę trudniejsza, bo tu mamy Litwinów, mamy tureckie uniwersytety bardzo mocne i tutaj o medal bardzo trudno. Natomiast żeńskie zespoły w koszykówce polskie wygrywały, w siatkówce wygrywały żeńskie i męskie. No, muszę powiedzieć, że troszeczkę tego brakuje. Honor ratuje tutaj nas Politechnika Łódzka, no ale sportowo oni jakby nie są w stanie nawiązać do tych najlepszych uczelni.
Ja tylko dodam, że nagrywamy naszą rozmowę 27 lipca. Wy zapewne słuchacie już tej rozmowy po zakończeniu igrzysk, stąd też mogą być pewne nieścisłości w wynikach, o których przed chwilą rozmawialiśmy, a rozmawiamy w kolejnym odcinku Kafa AZS z Adamem Roczkiem. Adam, jak pandemia wpłynęła na organizację tego typu przedsięwzięcia? Bo mówiliśmy już tutaj o współpracy z Łodzią, mówiliśmy tutaj o współpracy z uniwersytetami i tak dalej, no ale pandemia też odcisnęła piętno. Ta niepewność towarzyszyła wam chyba od samego początku organizacji, bo cały czas te warunki w naszym kraju się zmieniały i nie wiedzieliśmy, zimą nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądało lato.
Muszę powiedzieć, że fatalnie. W ogóle dla EUSY ten okres to był okres, no powiedziałbym, takiej prawie że walki o to, żeby organizacja przetrwała, dlatego że my, nasze główne wpływy pochodzą z tego, że organizujemy imprezy, a nie z tego tytułu, że ich nie organizujemy. Ja tylko przypomnę, bo ten czas bardzo szybko leci, że tak naprawdę pandemia w Polsce to jest marzec 2020, początek marca 2020, a my wtedy mieliśmy zarejestrowanych 6 tysięcy uczestników na Igrzyska w Belgradzie. Naprawdę wtedy jeszcze nikt nie był taki mądry, żeby wiedzieć, co robić, jakie decyzje podejmować, a decyzje wtedy trzeba było podejmować bardzo szybko. No i powiedziałbym, że w połowie marca podjęliśmy wspólnie z naszymi tu partnerami z Serbii, z Belgradu, że Igrzyska przełożymy na rok następny. Ale ten rok następny znowu był takim samym dokładnie rokiem, że o ile powiedziałbym jeszcze wakacje 2020 w okolicach sierpnia, zupełnie pandemia wydawało się, że ma okres schyłkowy, to w 2021 znowu wróciła ta ogromna fala pandemiczna i my te igrzyska musieliśmy po raz drugi odwołać. No i w tym czasie trwały przygotowania do igrzysk w Łodzi. No i też w zasadzie trudno podejmować pewne wysiłki, a przede wszystkim zobowiązania finansowe, no nie wiedząc, czy te igrzyska się w ogóle odbędą. Więc myślę, że ten okres nie przysłużył się nam wszystkim tak naprawdę, mimo że my jakby regularnie staraliśmy się z kolegami z Łodzi spracować, zresztą tak było, no i tak naprawdę to te przygotowania, powiedziałbym, zaczęły się już z taką pełną mocą w czerwcu roku ubiegłego. To jest też taki moment, kiedy to był rektor Jóźwik, objął mandat niewiele wcześniej. Rektor Politechniki Łódzkiej, no w to się zaangażował, muszę powiedzieć, tak z pełnym impetem. I jest taką lokomotywą, bym powiedział, jest organizacyjną. Nawet teraz on jest obecny na wszystkich zawodach, wręcza medale, kibicuje sportowcom, jeździ na wozie na sambodromie. No jest takim świetnym, bym powiedział, no wręcz akademickim celebrytą. I ja akurat się bardzo z tego cieszę, no bo to właśnie chyba tak powinno być, że my jesteśmy pewną wspólnotą i my jako całe to środowisko no tworzymy się właśnie tak, jak Piotrek Chłystek powiedział, no że jest sympatia. I wszyscy się bardzo lubimy taką właśnie wspólnotę tworzyć, bo finalnie pamiętajmy, niezależnie od zaangażowania finansowego strony polskiej, jakiegoś zaangażowania również z naszej strony, no to cała ta impreza opiera się jednak na bardzo ogromnym wolontariacie. I gdyby tego wolontariatu nie było, to żadna taka impreza by się odbyła, z całą pewnością nie odbyłyby się nasze igrzyska.
A w międzyczasie wybuchła wojna, Rosja zaatakowała i atakuje cały czas Ukrainę. Wy daliście sportowcom z Ukrainy na miastkę normalności, przyjmując całkiem sporą ekipę na tę imprezę.
Ja byłem, muszę powiedzieć, zdeterminowany od samego początku, żeby namówić wszystkich do tej inicjatywy. No przede wszystkim muszę powiedzieć, że EUSA jakby zgodnie, powiedziałbym, z duchem tego oświadczenia MKOL-u również wykluczyła z rywalizacji instytucje białoruskie i instytucje rosyjskie. Więc nie mamy studentów ani uniwersytetów, ani z Rosji, ani z Białorusi obecnych. Natomiast no, uważałem, że to jest niezbędne w tej sytuacji, żeby studenci Ukrainy mogli uczestniczyć w takim właśnie ogromnym europejskim wydarzeniu. I powiem, że zarówno prezes AZS-u, profesor Nowak, jak i rektor Jóźwik w ogóle się nawet minuty nie zastanawiali, powiedzieli, że wszystkie niezbędne środki zapewniają. Musimy tylko podjąć takie działania, żeby oni w tych zawodach mogli wystartować i mamy ponad 300 osób, 300 uczestników z Ukrainy. Jest to jedna z najliczniejszych delegacji, bardzo dobrze przygotowana sportowo. I dodam tylko, że to też nie było takie proste dla strony ukraińskiej, przede wszystkim jeśli chodzi o uczestniczów mężczyzn w tych zawodach. Jak wiemy, mężczyźni
mają zakaz opuszczania.
17 a 60 roku im życia mogą wyjeżdżać z Ukrainy tylko na specjalne pozwolenie i wiem, że to już też to, no nie było to takie łatwe, żeby umożliwić 150 młodym mężczyznom wyjazd z Ukrainy na okres igrzysk. To wymagało też pewnego namysłu i z ich strony, zarówno ze strony ich Ministerstwa Edukacji, minister Szkarlec zresztą z nami bardzo tutaj współpracuje i ze strony Ministerstwa Sportu. I ja się bardzo z tego cieszę, że nam się do tego udało doprowadzić. W ogóle jestem dumny z Polski i Polaków, jeśli chodzi o pomoc udzielaną Ukrainie, a jeśli my mogliśmy do tego jakąś małą cegiełkę dołożyć, żeby oni się czuli, że oni są potrzebni, że oni są ważni, że oni są z nami, że oni są częścią tej społeczności, którą my budujemy, to właśnie o to nam chodziło. Nie chodziło o to, żeby ich jakoś specjalnie traktować, żeby im tu jakieś szczególne, specjalne warunki stwarzać, tylko po prostu, żeby byli tacy jak my, tacy jak wszyscy i mogli po prostu w tych zawodach sportowych uczestniczyć.
To jest Kafa AZS, Adam Roczek, prezydent Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego, jest naszym gościem. Zatrzymajmy się właśnie przy tej afiliacji. Kim jest i czym zajmuje się prezydent Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego?
No to chyba zaczęby, czym jest EUSA w ogóle. To jest stowarzyszenie, które zrzesza Narodowe Federacje Sportu Akademickiego Europejskie. W tej chwili mamy 47 zrzeszonych federacji, przy czym aktywnych powiedziałbym 44. Jesteśmy formalnie zarejestrowani w Szwajcarii, aczkolwiek to powiedziałbym takie biuro wykonawcze mamy w Słowenii, w Lublanie. Każde stowarzyszenie działa na podstawie prawa szwajcarskiego, ma zarząd wybierany na 4-letnią kadencję. Ja zostałem wybrany po raz trzeci na prezydenta, no i reprezentuję zgodnie ze statutem stowarzyszenie w takim powiedziałbym umocowaniu, jakie daje mi statut. EUSA powstała w 1990 roku w zasadzie jako pewna taka, powiedział przynajmniej przez dwa lata na początku, jako pewna taka płaszczyzna do dyskusji dla krajów europejskich zrzeszonych w FIS-u. No, ale bardzo tutaj była taka duża presja, bym powiedział, ze strony krajów Europy Środkowej przede wszystkim wtedy. No, my uważaliśmy, bo ja byłem od początku jak w EUSie, że organizacja, która nie organizuje zawodów sportowych i rywalizacji, w zasadzie jest organizacją zbędną, no bo dyskutować to sobie możemy zawsze, tak? Możemy się spotkać i sobie podyskutować. I od 2001 roku organizujemy Akademickie Mistrzostwa Europy. Na początku to oczywiście była bardzo amatorska rywalizacja z niewielką liczbą krajów. W 2004 pierwsze takie zawody odbyły się w Polsce, we Wrocławiu. Ja byłem ich współorganizatorem w piłce nożnej. Muszę powiedzieć, że niektórzy delegaci techniczni są z nami od 20 lat, co też świadczy o tym, że ta organizacja no ma coś takiego, że warto w niej być. Po roku 2010 no jakby ta formuła powoli przestała wystarczać, w związku z tym wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, czy nas stać na to i czy mamy takie zdolności, żeby zrobić jakąś imprezę większą. I tak naprawdę ta większa impreza pierwsza to miało być po prostu 5 akademickich mistrzostw Europy zorganizowanych w jednym czasie i w jednym miejscu. I to był 2012 rok, Hiszpania, Kordoba. Natomiast nasi koledzy z Kordoby chcieli jakby, żeby w tym roku nie było żadnych innych imprez w Europie. To powiedzieli, a co wy tam jeszcze macie w programie? My powiedzieliśmy, no mam jeszcze to, to, to i to. Oni powiedzieli, dobra, to my zorganizujemy wszystko. I właściwie tak to przez przypadek się stało, że te igrzyska w Kordobie się odbyły. To było około 2500 uczestników wtedy i 10 dyscyplin sportowych, a ja w marcu zostałem wybrany na prezydenta, więc jakby uczestniczę w tych wszystkich igrzyskach od początku. No i tak powolutku się rozwijaliśmy. W 2016 roku w Chorwacji to już były potężne zawody sportowe. Tam było około 5,5 tysiąca uczestników. Bardzo duże inwestycje infrastrukturalne, około 100 milionów euro chorwacki rząd zainwestował. Oczywiście nie zainwestował w EUSE, tylko zainwestował w modernizację domów studenckich w Zagrzebiu, zainwestował w budowę nowych domów studenckich w Rijece, wykorzystując po prostu igrzyska jako pewien pretekst do tego, żeby akurat tamte środki publiczne skierować. I tak też się my staramy pracować, żeby to nie była impreza tylko dla imprezy, tylko żeby jakieś tak zwane legacy czy dziedzictwo zostało. W Coimbrze uczelnia zmodernizowała swój kompleks sportowy, który teraz służy studentom. Natomiast w Łodzi to dziedzictwo będzie zupełnie inne, dlatego że trzeba powiedzieć, że infrastrukturalnie to Politechnika Łódzka chyba ma najlepszy kompleks sportowy w ogóle, jaki istnieje w Polsce, a jeden z najlepszych w Europie. Nie wiem, może nie miałeś okazji tam być w Zatoce Sportu, ale to jest absolutnie unikalny kompleks. Tam jest pływalnia o standardzie olimpijskim, tam jest boisko pływalnia do skoków do wody, tam są co najmniej 3 hale sportowe, siatki wspinaczkowe, zaplecze konferencyjne. No obiekt jest no, naprawdę, wszyscy są zszokowani, którzy tu przyjeżdżają, niezależnie z jakiego kraju by przyjechali, żeby to zobaczyć. Więc tu chyba w przypadku Łodzi nie chodzi o infrastrukturę, tylko chodzi o takie budowanie marki uczelni przede wszystkim. I wydaje mi się, że tutaj rektor Józik to muszę powiedzieć, że bardzo mądrze robi. I pokazanie pewnego takiego potencjału, dlatego że całość organizacji, powiedziałbym, oczywiście Akademicki Związek Sportowy bezwzględnie to jest, wspieramy, tu jest bardzo dużo ludzi z całej Polski, którzy w tą imprezę się organizują, ale finalnie powiedziałbym, konsumentem w dużej mierze tego sukcesu będzie Politechnika Łódzka, jeśli tak można powiedzieć. I to będzie takie po prostu budowanie kurikulum uczelni. I to jest naprawdę dobrze przemyślane i bardzo dobrze robione również w mediach, co pewnie jako dziennikarz obserwujesz.
Jesteś związany z AZS-em także. Masz ogląd tego, jak wyglądają struktury, organizacje akademickie w całej Europie. Jak na tym tle prezentuje się AZS? Czy jest w pewien sposób unikatowy ze względu na swoją wieloletnią tradycję? Czy ta tradycja jest bagażem, który ciąży, czy bagażem, który dodaje tej unikatowości?
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że uważam, że nie można mówić szczególnie o paralelności organizacyjnej tych europejskich federacji. AZS jest ewidentnie unikatowy, dlatego że po pierwsze, my jesteśmy stowarzyszeniem, które nie jest bezpośrednio częścią uczelni, prawda? Ale jednocześnie jest jej częścią, nie? To jest taka trochę hybryda. System akademickich mistrzostw Polski na pewno w porównaniu do innych krajów jest jednym z największych, co nie znaczy, że nie są kraje, które mają większe zawody. Wielka Brytania ma większy system, Francja, która jest gigantyczną organizacją, bym powiedział, jeśli chodzi o sport akademicki, ma większy system. Natomiast nikt nie ma tego elementu sportu olimpijskiego jako komponentu wprost. A my mamy kluby sportowe zlokalizowane przy Akademiach Wychowania Fizycznego i przy innych uczelniach i w zasadzie większość medalistów ostatnich igrzysk w Tokio to byli zawodnicy, nie studenci, tylko to byli zawodnicy i studenci i zawodnicy Akademickiego Związku Sportowego. I w tym sensie Akademicki Związek jest absolutnie unikatowy. Ten bagaż, czy nam ciąży tych 100 lat? Akurat myślę, że nie. Myślę, że tutaj w AZS-ie jest jakaś taka wymienność kadr. Jest cały czas jakieś chęć i parcie do przodu. No i cały czas wokół AZS-u jednak dużo nowych ośrodków powstaje, które mają jakby duże ambicje. Kolejną zaletą AZS-u jest to, że AZS nie jest, powiedziałbym, definitywnie uzależniony od środków publicznych, czyli od środków rządowych. Na przykład Hiszpanii de facto AZS hiszpański to jest takie biuro w Ministerstwie Sportu. I teraz o ile kraj jest w jakiejś prosperity ekonomicznej, no to jest bardzo dobrze. Natomiast jeśli tej prosperity nie ma, to jest bardzo źle i w zasadzie w trakcie tego kryzysu 2008 roku ten model hiszpański zupełnie się załamał. I oni praktycznie w ogóle przestali być gdziekolwiek obecni. Czy model grecki, który powiedziałbym szedł jeszcze dalej, nie, to aż do tego stopnia, że grecki student właściwie nie miał prawa zapłacić za cokolwiek, co było związane z funkcjonowaniem na uczelni, czyli jeśli by studenci z Grecji chcieli przyjechać na takie zawody, to znaczy, że uczelnia musiała im pokryć 100% kosztów, prawda? No to nie może działać po prostu i to nie działa. Obok mamy Hiszpanię, na przykład bardzo małą Portugalię, jako kraj teoretycznie. Natomiast Wełsie to jest kraj, który jest absolutnie liderem. Oni mają chyba najwięcej uczestników po Niemcach i Francuzach w naszych igrzyskach. Tutaj w Polsce również jest 350 Portugalczyków. Dlatego, że ich model jest troszeczkę podobny do AZS-u. Oni są absolutnie pozarządowi, a natomiast ta organizacja akademicka, są częścią takiej organizacji akademickiej na każdej portugalskiej uczelni. Oni są bardzo wpływowi również politycznie. To znaczy z reguły z władzami uczelni, z ministrami rozmawiają na bardzo partnerskich relacjach. W związku z tym no, nie mają problemu ze znalezieniem finansowania. Więc nie ma jednego modelu, który byłby modelem, który by gwarantował jakiś sukces. Natomiast to, że AZS posiada również bardzo mocną tą część, powiedziałbym, sportu olimpijskiego, to na pewno jest unikatowe w Europie i taką pewną przewagę AZS-owi daje.
A ty jesteś wychowankiem AZS-u. Czy AZS więcej ci dał, czy zabrał?
O, wiesz co, ja bym powiedział, że właściwie AZS i właściwie funkcjonowanie w tym ruchu akademickim to w zasadzie ukształtowało moje życie. No ja już nie jestem najmłodszym osobą. Studia zacząłem w roku 88, czyli w prehistorii praktycznie, prawda? Można już dzisiaj powiedzieć, jeszcze w czasach, że tak powiem, Polski Ludowej. I wtedy zacząłem grać w piłkę na Uniwersytecie Wrocławskiej sekcji. No i ktoś tam mi powiedział, przyjdź tam, jest tam jakieś zebranie, coś tam się zapiszesz, coś tam będziesz robił. A ponieważ wtedy nikt się nie palił do tego, żeby cokolwiek robić, to mnie wybrali na prezesa tego klubu. No i tak się ta moja przygoda zaczęła. Najpierw na arenie krajowej, potem tutaj w dużej mierze dzięki takiej determinacji Mariana Dymalskiego, który jest wiceprezydentem Światowej Federacji z Wrocławia. On nas gdzieś ciągnął do tych struktur międzynarodowych. Ja gdzieś tam za nim podążałem, najpierw troszeczkę w komisjach FIS-u, potem ja zostałem w zasadzie w EŁS-ie. No i właściwie to mi uporządkowało życie. No także niezależnie od tego, że studiowałem w sumie 15 lat, no to może to jest jakiś minus, nie? Obroniłem, de facto kończąc studia 3 razy, obroniłem się dopiero skończąc je po raz czwarty. No ale nie wiem, no bardzo mnie dużo bardzo dobrego spotkało i myślę, że do dzisiaj mam trochę tej energii, żeby wszystkim ludziom, którzy w tym są, mówić, że warto się angażować w coś, nie oczekiwać od razu bezpośrednich korzyści, bo te korzyści i tak do ciebie przyjdą.
A jakie wyzwania na najbliższy czas przed sobą stawiasz?
To jest moja ostatnia kadencja. Ja będę jeszcze tylko 3 lata. Zresztą te zapisy statutowe zostały wprowadzone z mojej inicjatywy, żeby ograniczyć liczbę kadencji. Przede wszystkim moją takim ambicją było, żeby program sportowy w pewnym sensie był zabezpieczony na przyszłość. To znaczy, żeby nie było takiej sytuacji, że my będziemy musieli poszukiwać jakoś tam w ostatniej chwili organizatora. I tak jest w tej chwili. My mamy wybranych organizatorów już na rok 2024 czy 2026, czyli już pierwsze zawody po zakończeniu mojej kadencji, które się odbędą we Włoszech, w Salerno, już jakby są przygotowane. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest ciągle my jakby, no nie powiem, że walczymy, ale no musimy bardzo dużą wagę przykładać do jakości tej naszej oferty i jakości organizacyjnej zawodów. Dlatego, że tak jak opowiadałem ci parę minut temu, że na początku to były takie właściwie koleżeńskie wydarzenia sportowe, to teraz mamy naprawdę prawdziwą rywalizację sportową i studenci, no wszyscy, którzy uczestniczą w tych zawodach, oczekują, że będzie to zorganizowane profesjonalnie, tak jak nam się to udaje robić w Łodzi. Natomiast profesjonalna organizacja, no, kosztuje też więcej środków i współpracy z partnerem, który jest w stanie taką organizację nam zapewnić, ale nie po to, żeby ją zapewnić nam i studentom, ale też po to, żeby osiągać z tego tytułu, powiedziałbym, długofalowe korzyści, prawda? No i tu takiego partnera w Polsce mamy. Myślę, w ogóle powiedziałbym, od 2016 roku mamy takich partnerów, którzy wiedzą, po co to organizują. Czyli pół roku po przyznaniu organizacji nie łapią się za głowy i nie mówią, po co my to braliśmy, prawda? Tylko to organizują. Na Węgrzech również mamy bardzo dobrego partnera. To jest kandydatura, która była wspierana przez rząd węgierski. To jest Miskolc, Debrecen, to są miasta we wschodnich Węgrzech, które w jakimś planie takim węgierskim to są regiony, które są troszeczkę takie, powiedziałbym, mniej rozwinięte, w związku z tym oni się bardzo starają, żeby tam się pewne rzeczy odbywały. A przy okazji Debrecen to jest naprawdę duży ośrodek akademicki i ważny. W Salerno we Włoszech również mamy bardzo dobrego partnera, bardzo świadomego, który wie, po co chce te igrzyska zorganizować. Oni bardzo duży nacisk tam kładą na internacjonalizację tego uniwersytetu i dzięki igrzyskom chcą to też częściowo osiągać. No i przy czym to jest region Kampania, to pewnie się orientujesz, gdzie to jest we Włoszech, to jest za Neapolem i Neapol jest stolicą Kampanii. To nie jest region jakiś, powiedziałbym, szczególnie bardzo rozwinięty, więc myślę, że też liczą na to, że pewne środki pozyskają na rozwój tej infrastruktury sportowej z tego programu odbudowy Europy po-covidowego. Czyli no, zależy nam, żeby jakby to zawsze była taka sytuacja win-win. To nie chcielibyśmy, żeby jakieś białe słonie po takich igrzyskach zostawały i jakiś rodzaj braku satysfakcji po stronie organizatorów. Dlatego, że sens organizacji tego typu zawodów, w ogóle sens funkcjonowania tego stowarzyszenia polega na tym, że wszyscy partnerzy jakby widzą w tej swój jakiś długofalowy interes, żeby funkcjonować. I taki w zasadzie jest mój główny cel w tej chwili, czyli od początku teraz trochę bardziej świadomie, no bo wiadomo, że tego się człowiek uczy. No ja się staram, żeby wokół tego Ełsy budować taką mądrą społeczność i żeby to się bardzo jakoś harmonijnie rozwijało i reagować też na to, co się dzieje dookoła nas. No my wprowadziliśmy taki mechanizm wyborczy teraz, że mamy pewne, nie powiedziałbym, że kwoty, bo to jeszcze nie do końca może jest to. No oczywiście to są kwoty, ale one muszą być potwierdzone w wyborach, o tak bym powiedział. Chcemy dojść do takiej sytuacji za 8 lat, że minimum 40% członków zarządu będą to osoby płci przeciwnej. Natomiast nie automatycznie, to nie tylko płeć o tym będzie decydować, ale również będzie decydować o tym, czy jakieś minimalne poparcie, które mamy tam określone w naszych regulacjach wewnętrznych, ta osoba musi dostać po prostu. Ten kandydat musi dostać. My wprowadziliśmy do zarządu studenta z prawem głosu, też takiego jeszcze nigdzie nie było, takiej granicy. Więc no jakby się staramy reagować, staramy się tą społeczność rozwijać, staramy się budować partnerstwo, staramy się być atrakcyjni dla europejskich federacji sportowych. Z niektórymi bardzo dobrze nam się współpracuje już w tej chwili. Bardzo dobrze się też współpracuje z Komisją Europejską. My sporo różnych programów realizujemy jako partnerzy bądź jako organizacja wiodąca. Oczywiście startując w konkursach, to jest jasne. Natomiast no, ileś tej lat pracy, szczególnie wprowadzenie programu Erasmus plus Sport spowodowało, no, że wydaje mi się, że i bardzo zupełnie inaczej Komisja postrzega sport teraz niż jeszcze było, powiedziałbym, jeszcze 8-10 lat temu.
Adam Roczek, prezydent Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego, był gościem Kafa AZS. Dzięki wielkie, Adam, za poświęcony nam czas.
Dziękuję Ci, Bartko. Mam nadzieję, że tak powiem, ani Ciebie, ani słuchaczy nie zagadałem.
Nie zagadałeś, z przyjemnością się Ciebie słuchało. To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia. Cześć.
To jest Kafe AZS.